Trzeci list świętego Jana Apostoła. Starszy do umiłowanego Gajusa, którego miłuję w prawdzie. Umiłowany, pragnę przede wszystkim, aby ci się dobrze powodziło i abyś był zdrowy, tak jak dobrze się powodzi twojej duszy. Uradowałem się bowiem bardzo, gdy przyszli bracia i dali świadectwo o prawdzie w tobie, jak postępujesz w prawdzie. Nie ma dla mnie większej radości od tej, gdy słyszę, że moje dzieci postępują w prawdzie. Umiłowany, wiernie wykonujesz wszystko, co robisz dla braci oraz dla obcych. Dali oni świadectwo przed Kościołem o twojej miłości. Dobrze też zrobisz, jeśli ich wyprawisz, jak przystoi przed Bogiem. Wyruszyli bowiem dla Jego imienia, nie biorąc niczego od pogan. Powinniśmy więc takich przyjmować, abyśmy stali się współpracownikami dla prawdy. Napisałem do Kościoła, lecz Diotrefes, który chce być pierwszym wśród nich, nie przyjmuje nas. Dlatego, jeśli przybędę, przypomnę jego uczynki, których się dopuszcza, gdy nas obmawia złośliwymi słowami. A nie poprzestając na tym, sam braci nie przyjmuje, a nawet zabrania tym, którzy chcą ich przyjąć i wyrzuca ich z kościoła. Umiłowany, nie naśladuj tego, co złe, lecz to, co dobre. Kto czyni dobrze, jest z Boga. Kto zaś czyni źle, nie widział Boga. Demetriuszowi wystawili dobre świadectwo wszyscy, nawet sama prawda. My również dajemy o nim świadectwo, a wiecie, że nasze świadectwo jest prawdziwe. Wiele miałem do napisania, ale nie chcę posługiwać się atramentem i piórem. Mam bowiem nadzieję, że zobaczę cię wkrótce, a wtedy porozmawiamy osobiście. Pokój tobie. Pozdrawiają cię przyjaciele. Ty też pozdrów przyjaciół imiennie. Apostoł Jan często jest nazywany apostołem miłości. I rzeczywiście w jego listach, w jego pismach bardzo widoczna jest troska o Kościół, troska o zdrową naukę i troska o to, żeby chrześcijanie, przestrzegając Bożych przykazań, nawzajem się kochali i dawali świadectwo o tym, że natura Chrystusowa jest w nich widoczna. I myślę, że apostoł Jan, jak mało kto mógłby zaśpiewać o jakże kocham Twój najświętszy Boże dom, ten żywy Kościół z ludzkich dusz zbawionych Twoją krwią. Ten człowiek wiele poświęcił dla rozwoju Kościoła. I zobaczcie w tym liście, co widzi. Widzi, że Kościół już poszedł w złym kierunku, że są ludzie, którzy nie przestrzegają autorytetu apostolskiego i chcą inne porządki niż Boże porządki w Kościele sprawować. Jest rok 90, może 90 któryś. Apostoł Jan jest najprawdopodobniej jedynym żyjącym apostołem, jedynym osobistym świadkiem posługi Chrystusa na ziemi. I można powiedzieć, że jest to list smutny, bo ten list wskazuje na to, że do Kościoła bardzo szybko wtargnęli ludzie, którzy nawet nie tyle nie znali Boga, co nigdy Go nie widzieli, nigdy z Nim nie mieli doświadczenia i nie przestrzegali Bożych prawd i nie mieli odmienionych serc. I Jan, pisząc trzeci list, pisze ten list z takiej wielkiej, pasterskiej troski o Kościół. Rozpoczyna od słów starszy do umiłowanego Gajusa, którego miłuje w prawdzie. Jan, jak widzieliśmy to zarówno z pierwszego listu, jak i z drugiego listu, bardzo łączy prawdę z miłością. Faktycznie bez poznania prawdy nie jest możliwa miłość chrześcijańska. Bez poznania tego, że Jezus jest Zbawicielem. Bez poznania tego, że Boży charakter został wyłożony w dekalogu, nie można mówić o jedności, o miłości i o współczuciu. I kiedy Jan pisze do Gajusa, zwraca uwagę na znaczenie prawdy. Kościół, który od prawdy odchodzi, który nie naucza prawdziwej Ewangelii, który nie naucza o ludzkiej naturze jako zdeprawowanej i o Bożej łasce, nie jest kościołem miłości. Jest kościołem, który jak najdalej jest od miłości Bożej. I musimy tą prawdę zapamiętać i głęboko sobie utrwalić. Tam, gdzie jest prawda, tam, gdzie jest nauczane Słowo Boże, tam, gdzie ludzie studiują Słowo Boże, będzie widoczna miłość. Miłość do Boga, miłość do braci, miłość do przykazań, miłość do Chrystusa i naśladowanie Chrystusa. Dla Jana prawda i miłość idą w parze i jedna bez drugiej nie może funkcjonować. Później Jan dodaje: umiłowany, pragnę przede wszystkim, aby ci się dobrze powodziło i abyś był zdrowy, tak jak dobrze się powodzi twojej duszy. Ciekawa rzecz, kiedy Jan pisze do Gajusa, zwraca uwagę na dwa aspekty życia. Zwraca uwagę zarówno na jego życie duchowe, bo stwierdza, że jest on naprawdę duchowo zdrowy, że jego duszy się powodzi, ale też życzy mu, aby on był też zdrowy fizycznie, żeby tak, jak jest zdrowa jego dusza, tak jak się powodzi tej duszy, tak samo jego ciało i inne aspekty życia były zdrowe. I jest to bardzo ważny fragment i bardzo ważne słowa, bo one wskazują na to, że troska Jana dotyczy całościowego życia Gajusa. Często ludzie, którzy mają pozory duchowości, mówią tylko o sferach duchowych. Pytają, jak ma się twoja dusza, a nie są zainteresowani twoim ciałem. Nie są zainteresowani tym, czy cierpisz. Nie są zainteresowani, czy jesteś chory. Nie są zainteresowani twoimi problemami. Są zainteresowani jedynie jakimiś przeżyciami, doświadczeniami, a tak naprawdę nie interesujesz ich jako człowiek, który składa się z ducha, duszy i ciała. I troska Jana wskazuje na pewną ważną praktykę chrześcijańską, na to, że patrzymy na siebie całościowo i że mamy o siebie staranie we wszystkich aspektach naszego życia. Jeżeli kogoś boli kręgosłup, to powinniśmy się za niego modlić, żeby ten kręgosłup go nie bolał. Powinniśmy znać swoje troski, chociaż trudno jest czasami je wyrazić i powinniśmy mieć o siebie nawzajem staranie. I modlitwa chrześcijańska powinna dotyczyć wszystkich aspektów życia człowieka wierzącego. Zarówno duchowych i materialnych, fizycznych i emocjonalnych, bo świadczy to o jedności. Świadczy to o tym, że bierzemy nawzajem swoje ciężary, że się znamy i że razem idziemy ręka w rękę. Co prawda dzisiaj w chrześcijaństwie jest trochę inaczej, ale to nie jest chrześcijaństwo, tylko platonizm, który mówi, że ciało nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia, czy cię boli, nie ma znaczenia, przez jakie przechodzisz próby, ale tak jak czytaliśmy wcześniej Jana, szczególnie w pierwszym liście, zobaczcie, jaki on duży nacisk kładł na miłość braterską, na współczucie, na to, żeby nawzajem rzeczywiście ta miłość była okazywana. Faktycznie co jakiś czas Jan przypominał o tym przykazaniu Chrystusowym, żebyśmy nawzajem siebie miłowali tak, jak On nas umiłował. Żebyśmy tej natury Chrystusowej wobec siebie okazywali i doświadczali. I jest to serce pasterza. Serce pasterza, który widzi potrzeby, a nawet wychodzi trochę przed te potrzeby i życzy tego, co najlepsze. Z drugiej strony znajdziemy takich chrześcijan, którzy zajmują się tylko sferą twoją cielesną czy materialną. Nie będą dbali o sferę duchową i o niej zapomną. Ale pamiętajmy, że człowiek składa się z trzech elementów. I te trzy elementy mają być zadbane przez braci i siostry w Kościele i mamy zwrócić na nie uwagę. Pewien chrześcijański nauczyciel powiedział, jeżeli masz w zborze osobą chorą na reumatyzm i się o to nie modlisz, to nie jesteś bratem. Nie modlisz się o zdrowie, a tylko mówisz, niech cię Pan pobłogosławi i przejdź siostro czy bracie przez to doświadczenie z radością. To nie jest dźwiganie wspólnie brzemion. I Jan pisze wyraźnie, umiłowany, pragnę przede wszystkim, aby ci się dobrze powodziło i abyś był zdrowy. I rzeczywiście w Kościele zależy nam na tym, żeby nam się dobrze powodziło. Zależy nam na tym, żebyśmy byli ludźmi, którzy naprawdę dobrze żyją. I żebyśmy nawzajem modlili się o swoje potrzeby, o sprawy, które są dla nas istotne. Więc zapamiętajmy tą lekcję, że mamy o wszystkie rzeczy się modlić, które są ważne dla życia, dla funkcjonowania naszego brata czy siostry. Czasami możesz pomyśleć, ale to takie nieduchowe. I myślę, że czasami mamy takie dylematy, czy o coś poprosić w modlitwie, czy o coś samemu się modlić, czy modlić się o ciało, które przecież i tak ostatecznie będzie zniszczone. Tak, módlmy się o to i miejmy o to staranie. Zobaczcie jeszcze raz. Pragnę przede wszystkim, aby ci się dobrze powodziło i abyś był zdrowy, tak jak dobrze się powodzi twojej duszy. I dalej ciekawą rzecz mówi tutaj apostoł Jan do Gajusa. Uradowałem się bowiem bardzo, gdy przyszli bracia i dali świadectwo o prawdzie w tobie, jak postępujesz w prawdzie. I zobaczcie, kiedy Jan ma dokonać oceny wiary danego człowieka, jego postępowania, mówi o prawdzie i mówi, jak jest człowiekiem zadowolonym, szczęśliwym, kiedy słyszy o prawdzie. I dodaje werset niżej, w wersecie czwartym. Nie ma dla mnie większej radości od tej, gdy słyszę, że moje dzieci postępują w prawdzie. Jest trudny okres w Kościele. Jest trudny okres, gdzie Kościół się dzieli, gdzie widać, że weszły różne herezje. Widzimy to w pierwszym i drugim liście. Widzimy, że nawet organizacyjnie Kościół się mocno zaczął dzielić. Ale Jan mówi, że kiedy widzi swoje dzieci, czyli tych, których on nauczał, którym przekazał wiarę, i kiedy widzi, że te dzieci postępują w prawdzie, to nie ma dla niego większej radości. I faktycznie nie może być większej radości dla kogoś takiego jak Jan, dla brata, nauczyciela, dla kaznodziei, dla apostoła, kiedy widzi, że Słowo Boże, że prawda Słowa Bożego jest widoczna w postępowaniu tych, których uczy, tych, z którymi ma społeczność, tych, za których on odpowiada. I to jest dla niego radość. W Kościele właśnie też mamy się radować. Też docenić, że widzimy w kimś charakter Chrystusowy. Czasami jest takie myślenie, że nie można czegoś pozytywnego powiedzieć o drugim człowieku, bo to negatywnie na niego wpłynie, że może będzie pysznym człowiekiem, że może to go zgubi, ale jeśli widzimy u sobie dobre cechy, dobre postępowanie, to dlaczego nie powiedzieć? Dlaczego nie wzmocnić tego i powiedzieć: widzę to, doceniam, widzę, że jesteś człowiekiem żyjącym w prawdzie. W prawdzie słowa, w prawdzie przekazań, w prawdzie Bożej miłości. I że się cieszę. Cieszę, że widzę to w Twoim życiu, w Twoim postępowaniu i jest to dla mnie wielka radość. Nawet jak tu mówi Jan, nie ma dla mnie większej radości od tej, gdy słyszę, że moje dzieci postępują w prawdzie. I Jan nie mówi tutaj na podstawie jakichś swoich subiektywnych odczuć, pragnień czy czegoś w tym rodzaju, ale mówi na podstawie świadectw innych braci, którzy widzieli postępowanie Gajusa, widzieli jego serce, widzieli jego miłość braterską w praktyce i dali świadectwo o prawdzie. W jaki sposób można dać świadectwo o prawdzie w bracie, o prawdzie w siostrze? Wtedy, kiedy widzisz, że prawdy Słowa Bożego są obecne w jego życiu, wtedy, kiedy widzisz, że natura Chrystusowa, że miłość Boża, miłość braterska, miłość do przykazań się ujawniają w sposób praktyczny. Ale musi być pewien fundament. Tym fundamentem jest prawda Słowa Bożego, na podstawie którego weryfikujemy, na podstawie którego oceniamy, co jest prawdą, a co nie jest. Nie jest to subiektywne. Nie zależy to od tego, jaki mamy nastrój w danej chwili, ale zależy to od prawdy, która jest wyrażona w księgach Starego i Nowego Testamentu. A jaka ta prawda była o Gajusie? Taka, że ten człowiek, ten brat, po pierwsze akceptował zupełnie autorytet apostolski. Autorytet Jana jako apostoła, Jana tego, który naucza zgodnie z tym, co Chrystus ustanowił i tego, który pokazuje w sposób praktyczny, na czym polega wypełnienie przykazania o miłości braterskiej. I w 5 wersecie czytamy słowa: umiłowany, wiernie wykonujesz wszystko, co robisz dla braci oraz dla obcych. Jan podkreśla wiernie, czyli tak jak należy. Nie ma w tym żadnej ujmy. Wiernie wykonujesz wszystko, co robisz dla braci oraz dla obcych. I jest tu ciekawe rozróżnienie. Bracia oraz obcy, kiedy dalej z kontekstu widzimy, że chodzi o braci, że chodzi o wierzących. Chodzi o wysłanników apostolskich. I proszę, otwórzmy list do Hebrajczyków na rozdziale 13 i przeczytajmy wersety od 1 do 3. Niech trwa braterska miłość. Nie zapominajcie o gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołów gościli. Pamiętajcie o więźniach, jakbyście byli razem z nimi więźniami, o uciskanych jako ci, którzy też jesteście w ciele. I tutaj zwracamy uwagę na wielkie znaczenie miłości braterskiej i gościnności. To rozróżnienie jest bardzo istotne. Pierwsza nasza odpowiedzialność to jest odpowiedzialność za braci, za siostry w zborze. Za to, żebyśmy tu właściwie żyli, właściwie nosili swoje ciężary, właściwie korygowali swoje myślenie i postępowanie, ale żebyśmy nie zamykali się tylko na tych, których Bóg nam dał przestrzennie, lokalnie, blisko. I jest ważne słowo gościnność. Ja osobiście żałuję, że jest tak przetłumaczone to greckie słowo na język polski. To jest filoksenia, miłość obcych. Miłość do tego, który przychodzi z innego zboru. Jest twoim bratem, jest twoją siostrą i bierzesz za niego odpowiedzialność. I zobaczcie, że kiedy w liście do Hebrajczyków, zresztą w innych fragmentach to samo widzimy, że jest podkreślone, że ludzie, którzy mieli gościnność, to miłość do obcych, gościli aniołów. Byli przez Boga wywyższani, doświadczali czegoś niesamowitego, jeśli chodzi o Bożą praktykę miłości i postępowania. Miłość do obcych oznacza, że nasze domy powinny być otwarte dla tych, którzy przychodzą w imieniu Chrystusowym i głoszą wiarę w naszego Pana Jezusa Chrystusa. Miłość do obcych ma polegać na tym, że my naprawdę kochamy wszystkich wierzących. I nie jest ważne, czy ktoś jest biały, czarny, pomarańczowy, jakim mówi językiem, ale ważne, czy wierzy w prawdę wyrażoną w Piśmie Świętym. Czy jest osobą odrodzoną z ducha i z wody. Czy jest wybranym Bożym i widać w nim charakter Chrystusowy. Oznacza to często ofiary. Oznacza to, że kiedy będziemy gościnni, to nasze rodziny będą cierpiały niewygody, bo będziemy mieli może parę osób więcej w domu, może będziemy mieli więcej wydatków na pewno, bo trzeba będzie przyjąć tych gości. I wiecie, kiedy załóżmy patrzymy na Lota, tak? Jego gościnność była naprawdę duża. Ale jego gościnność też nie polegała tylko na tym, że był gotowy przyjąć gości, ale że on sam nalegał na gości. Nalegał, żeby weszli do jego domu, bo wiedział, że są zagrożeni. Nalegał, żeby skorzystali z jego gościny, bez myślenia o tym, że będzie kiedyś możliwość regościny, tak? Że dzisiaj ja pójdę do was na obiad, za tydzień wy do mnie i się wszystko ładnie zbilansuje. Gościnność. Miłość do obcych, w ogóle jak miłość, nigdy nie szuka swego. Nigdy nie szuka zysku. Cieszy się, że może być okazywana i cieszy nas to, że możemy być tymi, którzy żyją zgodnie z Bożymi zasadami i te zasady pokazują w swoim życiu. I dlaczego powinniśmy być gościnni? Dlaczego powinniśmy przyjmować ludzi, którzy głoszą Chrystusa, którzy są członkami kościołów? Dlaczego dzisiaj nie ma takich miejsc jak XVI-wieczna Genewa, kiedy każdy prześladowany chrześcijanin z Europy wiedział, że tam, gdzie pójdzie, jeśli pójdzie do tego miasta, to otoczą go opieką, nie tylko duszpasterską, ale przyjmą do swoich domów, zaopiekują się, dadzą jakiś fach, wyuczą jakiegoś rzemiosła, żeby taka osoba mogła funkcjonować. Miłość braterska, ale też miłość do obcych braci, których nie znamy z imienia, jest wyznacznikiem praktyki chrześcijańskiej. I zobaczcie, co czytamy dalej. Co czytamy o Gajusie i to, co też powinno nas mocno opisywać jako ludzi wierzących. Czytamy: umiłowany, wiernie wykonujesz wszystko, co robisz dla braci oraz dla obcych. Dali oni świadectwo przed Kościołem o twojej miłości. Dobrze też zrobisz, jeśli ich wyprawisz, jak przystoi przed Bogiem. Wyruszyli bowiem dla jego imienia, nie biorąc niczego od pogan. Powinniśmy więc takich przyjmować, abyśmy się stali współpracownikami dla prawdy. Dlaczego powinniśmy pomagać misjonarzom? Dlaczego nie możemy się ograniczyć jedynie do jakiejś tam małej, lokalnej społeczności? Po pierwsze, dlatego, że jest to żywym świadectwem Bożej miłości. Kiedy Jan daje Gajusowi polecenie, że dobrze zrobisz, jeśli ich wyprawisz, jak przystoi przed Bogiem, to każe mu tych ludzi. Jednym z nich jest Demetriusz, o którym mowa w 12 wersecie. Mają być wyprawieni, żeby mogli głosić Słowo Boże. I nie chodzi o wyprawienie minimalne. Nie chodzi o to, żeby tylko z głodu nie umarli, bo dzisiaj ja mam wrażenie, że część ludzi w szczególnie jak szukają gdzieś pastorów w zborze, to taki pastor, który przeżyje za minimalną płacę i jeszcze będzie pracował najlepiej 20 godzin na dobę. I żeby jeszcze miał idealną rodzinę, to by było jeszcze fajniej. Bo zobaczcie, na co zwraca uwagę i jak przystoi przed Bogiem. Zwraca uwagę nie na tych ludzi, ale że trzeba ich wyprawić, jak przystało na wysłanników Bożych. Żeby niczego im nie zbywało. Ale dlaczego trzeba? Po pierwsze, jak czytamy w 7 wersecie, dlatego, że wyruszyli dla Jego imienia. Chodzi tu o tych, którzy chcą krzewić Chrystusa i głosić prawdziwą Ewangelię. I chrześcijanin nie może być obojętny na tego rodzaju prac. I musi być w jego sercu głęboka troska o głoszenie imienia Chrystusa po krańce ziemi i wszędzie, gdzie jest to możliwe. Drugi powód, który jest bardzo ważny, dla którego powinniśmy wspierać misjonarzy, tych, którzy gdzieś zakładają zbory, to jest taki, że ci ludzie powinni być wolni od pokusy, żeby zwracać się o wsparcie ze strony niewierzących. Też w 7 wersecie jest to podkreślone. Nie biorąc niczego od pogan. Chrześcijanie przy dziele Ewangelii niczego nie powinni przyjmować od pogan. Nie powinni przyjmować od pogan darmowych miejsc zgromadzeń. Nie powinni przyjmować od pogan dofinansowywania, powiedzmy, klubu dziecięcego, gdzie się głosi Ewangelię. Nie powinni przyjmować od pogan żadnych środków na głoszenie Ewangelii. Na funkcjonowanie Kościoła chrześcijanie nigdy nie powinni i nie mogą zwracać się o fundusze do tego świata. I nieważne, czy to Kościół będzie robił kampanię charytatywną, nieważne, czy Kościół będzie robił jakieś zajęcia dla dzieci, dla starców, czy dla kogoś innego, nie jest dopuszczalne, a niestety jest dzisiaj troszkę inaczej, że Kościoły biorą udział w jakichś funduszach unijnych, w jakichś dziwnych rzeczach. I jest wielką hańbą, jeśli Kościół bierze pieniądze od tego świata, gdyż za chwilę świat będzie czegoś żądał w zamian. Większość amerykańskich uczelni teologicznych zaczęła nauczać, że homoseksualizm nie jest grzechem, bo państwo odmówiło finansowania działów teologii, które będą głosiły inaczej. Jeśli bierzesz od kogoś pieniądze, licz się z tym, że za chwilę ci państwo powie, co masz nauczać, czego masz zrobić, co jest zgodne z ich zasadami, z ich prawami. I trzeci ważny powód, dla którego powinniśmy wspierać powstawanie zborów czy działalność misyjną, dlatego, że stajemy się wtedy uczestnikami w dziele Ewangelii. W 8 wersecie pisze to Jan w sposób następujący. Powinniśmy więc takich przyjmować, abyśmy się stali współpracownikami dla prawdy. Dlatego, żeby ta prawda była rozwijana. Pan Jezus mówił wyraźnie, że kto przyjmuje proroka jako proroka, otrzymuje zapłatę proroka. Dawid ustanowił taką prawdę, która w Kościele funkcjonuje do czasów obecnych w Izraelu Bożym, że ci, którzy są przy jukach i ci, którzy walczą, taką samą zapłatę otrzymują za walkę. Ale musimy też pamiętać, żeby rozróżnić, kto głosi Ewangelię prawdziwą, a kto nie głosi. Nie może być tak, że będziemy wspierać każdego, kto tylko powie, kocham Pana Jezusa. Kto powie, zależy mi na głoszeniu Ewangelii, a nie będzie głosił prawdy. Fundamentem jest prawda. I nie możemy w żadnej mierze wspierać tych, którzy nie nauczają zgodnie ze Słowem Bożym. A kiedy Jan pisał do Gajusa, zobaczcie, że zwracał uwagę wyraźnie, na prawdę. Abyśmy stali się współpracownikami dla prawdy. Przy głoszeniu Ewangelii, przy zakładaniu zborów. Nie chodzi bowiem o to, żeby zwiększać liczbę jedynie ludzi, którzy mają jakieś sentymentalne uczucia religijne, lecz chodzi o głoszenie prawdy o Bogu, o zbawieniu, ale też o naturze człowieka. I z jednej strony w tym liście widzimy Gajusa, bardzo pozytywna postać. Człowiek, który żyje w prawdzie, który jest kochany w prawdzie, który postępuje zgodnie z prawdą, który jest człowiekiem ofiarnym i który jest naprawdę przykładem dobrego chrześcijanina. Jest tak dobrym przykładem chrześcijanina, że jest wielką radością dla Jana, dla tego starca, który patrzy i się raduje z tego człowieka, że widzi w nim charakter Chrystusowy, że widzi w nim posłuszeństwo Słowu i widzi w nim oddanie dla służby Kościoła. Ale też jest drugi człowiek. I widzimy, że już tutaj sytuacja wygląda trudniej. W wersetach od 9 do 11 czytamy. Napisałem do Kościoła, lecz Diotrefes, który chce być pierwszym wśród nich, nie przyjmuje nas. Dlatego, jeśli przybędę, przypomnę jego uczynki, których się dopuszcza, gdy nas obmawia złośliwymi słowami. A nie poprzestając na tym, sam braci nie przyjmuje, a nawet zabrania tym, którzy chcą ich przyjąć i wyrzuca ich z kościoła. Umiłowany, nie naśladuj tego, co złe, lecz to, co dobre. Kto czyni dobrze, jest z Boga. Kto zaś czyni źle, nie widział Boga. I widzimy Gajusa, ale widzimy też Diotrefes. I co o nim wiemy? Jego imię znaczy wychowany przez Zeusa, karmiony przez Zeusa, albo osesek Zeusa wręcz z Greki. Jest to człowiek, którego imię wskazuje na to, że był członkiem greckiej arystokracji. I wiecie, w kościele czasami jest tak, że jak jest osoba znana w świecie, jest osobą wysoko postawioną społecznie, kulturowo, ekonomicznie, to bardzo często ludzie uznają tych ludzi za autorytety też w kościele. Nie patrzą na to, jak wygląda ich rozwój duchowy, nie patrzą, czy to naprawdę są wierzący ludzie, tylko są znani, są bogaci w tym świecie, więc przejmują często funkcje przywódcze w zborze. I problemem Diotrefesa wcale nie było to, że chciał służyć. Bo zobaczcie chociażby w pierwszym liście do Tymoteusza, w 3 rozdziale, w 1 wersecie apostoł Paweł pisze: wiarygodne to słowa, jeśli ktoś pragnie biskupstwa, pragnie dobrej pracy. W innym tłumaczeniu pięknej pracy. Ale Diotrefes nie chciał tej pięknej pracy w sensie biblijnym, w sensie kościelnym. Jest o nim napisane, który chce być pierwszym wśród nich. Chodzi nie o biblijny model przywództwa, lecz o ten model przywództwa, który jest w tym świecie, który w tamtym czasie był w starożytnej Grecji. Model wodza, który wszystkim kieruje, wszystko wie najlepiej i którego duma i ambicje mają być zaspokojone. A jaki jest model biblijnego przywództwa? Model biblijnego przywództwa jest to model Chrystusa, który przychodzi w postaci sługi, który służy wszystkim. Jest to ten model, o którym Chrystus mówił uczniom, kiedy ci przeczali się na temat pierwszeństwa. I o tym czytamy w Ewangelii Mateusza w rozdziale 20, wersety od 25 do 28. A Jezus przywołał ich do siebie i powiedział: wiecie, że władcy narodów panują nad nimi, a ci, którzy są wielcy, sprawują swą władzę nad nimi. Lecz nie tak ma być wśród was. Ale kto między wami chce być wielkim, niech będzie waszym sługą. I kto wśród was chce być pierwszym, niech będzie waszym niewolnikiem. Tak jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. Podobnie pisze Piotr, kiedy pisze do starszych, jak ma wyglądać służba starszych, że to ma być służenie, a nie panowanie. Ma być to służba pasterzy, którzy pasą nie swoją czodę, wiedząc, że to Bogu należy oddać chwałę i to dla Niego się pracuje. A jaki jest problem Diotrefesa, który tu widzimy? Diotrefes pragnął siebie wywyższać. On pragnął być pierwszy, nie żeby służyć, ale po to, żeby być przywódcą, któremu się służy. Wielu historyków twierdzi, że Diotrefes był jednym z pierwszych tak zwanych monarchistycznych biskupów, czyli to, co znamy z Kościoła rzymskiego, który ma władzę i który jest tak wielkim sługą Bożym, że trzeba go całować po rękę. Sługą, który gdy przychodzi, to wszyscy muszą uznawać jego władzę jako niepodlegającą dyskusji. I problemem nie jest chęć służenia. Nie jest chęć bycia tym, który służy. Problemem jest chęć dowodzenia i chęć wprowadzania świeckiego porządku. A jakie były inne grzechy Diotrefesa? Zobaczcie, co czytamy dalej. Dlatego jeśli przybędę, w 10 wersecie mówi Jan, przypomnę jego uczynki, których się dopuszcza, gdy nas obmawia złośliwymi słowami. Co to znaczy? Diotrefes szerzył złośliwe plotki przeciwko Janowi. Nie wiemy, co mógł powiedzieć. Mógł powiedzieć, że apostoł jest stary, że nie rozumie życia, że jest zbyt dogmatyczny, że jest zbyt surowy, że nie rozumie czasów. Kto wie, co mu tam zarzucał. Na pewno Jan pisze, że to są złośliwe plotki, że to są złośliwe obmowy, że to jest świadczenie nieprawdy. Jest to złamanie nie dość, że przykazania o miłości braterskiej, jest to złamanie przykazania Bożego, który mówi, żeby nie dawać fałszywego świadectwa. Drugi jego grzech, który widzimy wyraźnie, to jest, że odmawiał przyjmowania chrześcijańskich braci. Tych, którzy zostali wysłani przez apostoła, którzy byli przez niego, w cudzysłowie, autoryzowani, tak, że głoszą właściwą naukę. Co więcej, nie dość, że sam nie przyjmował, to jeszcze miał kolejny grzech. Powstrzymywał innych od okazywania miłości wobec obcych, a nawet wykluczał z kościoła, wykluczał ze zboru tych, którzy chcieli ich przyjąć. Bo czytamy, a nie poprzestając na tym, sam braci nie przyjmuje, a nawet zabrania tym, którzy chcą ich przyjąć i wyrzuca ich z kościoła. I zobaczymy tutaj wielką różnicę w opisie Diotrefesa i Gajusa. Przy Diotrefesie nic nie ma o prawdzie. Jest o chęci władzy, jest o obmawianiu, jest o nieprzyjmowaniu braci, jest o wyrzucaniu z kościoła, ale kwestia prawdy nie jest nigdzie poruszona, a wręcz przeciwnie, jest niesłuszne wykluczenie ludzi za to, że mieli społeczność z apostołem Janem. Dzisiaj w kościele jest pełno Diotrefesów. Są to ludzie, którzy nie akceptują biblijnego porządku kościoła, którzy odrzucają naukę apostolską, którzy odrzucają Ewangelię Bożą i odmawiają jej przyjmowania. Wydaje się to czymś strasznym, jeśli zdajemy sobie sprawę, że to jeszcze żyje Jan, że już tak daleko wielu ludzi odeszło. I wiecie, kiedy patrzymy na Kościół, zawsze zobaczymy z jednej strony gdzieś Gajusa, wiernego brata w prawdzie, a z drugiej strony zobaczymy wielu Diotrefesów, dla których prawda nie jest ważna, którzy ze względu na władzę, ze względu na pozycję, czy może liczbę ludzi z zborze, będą w stanie prawdę położyć na ołtarzu wielkości zboru, tudzież swojej kariery religijnej. I tutaj Jan w 11 wersecie mówi ciekawe słowa, bardzo ważne słowa. Umiłowany, nie naśladuj tego, co złe, lecz to, co dobre. Kto czyni dobrze, jest z Boga. Kto zaś czyni źle, nie widział Boga. Jan tutaj mówi, jestem Diotrefes. Rzeczywiście jego postępowanie całkowicie jest sprzeczne z prawdą. Ale naśladuj to, co dobre. To, co jest zgodne z prawdą, to, co jest zgodne ze Słowem Bożym. I Jan tu ma bardzo ostre stwierdzenie. Kto czyni dobrze, jest z Boga. I z tym ludzie generalnie się zgodzą. Bo jeżeli jesteś w nowym stworzeniu, jeśli mamy odmienione serca, odmienione umysły, to rzeczywiście dobro, to, które widzimy w Słowie Bożym, prawda Słowa Bożego są dla nas wytycznymi życia. I nawet jeżeli gdzieś zgrzeszymy, to tor naszego życia jest korygowany, tak jak to w pierwszym liście Jan dokładnie opisuje. Ale Jan stwierdza tutaj coś jeszcze ważnego. Kto zaś czyni źle, nie widział Boga. Co to znaczy? Co znaczy, że nie widział? Jeśli ktoś uporczywie odrzuca autorytet apostolski, jeśli ktoś uporczywie odrzuca strukturę Kościoła, jeśli ktoś uporczywie odrzuca prawdę Słowa Bożego, ja nie mówię o pojedynczym upadku, grzechu, błędzie, tylko o wypaczaniu ustawicznym Słowa Bożego i tworzeniu innego porządku, który z Biblii nie wynika. Jan mówi, nie widział Boga. Nie ma z Nim żadnej społeczności. Nigdy nie doświadczył Jego łaski. Jest obcy wobec przymierza z Bogiem. Nigdy do tego nie doszło. Są to słowa bardzo mocne, ale one muszą być wypowiedziane. Muszą być wypowiedziane, gdyż musimy pamiętać o tej prawdzie, którą też w Biblii widzimy. Apostoł Paweł ją pisze do Koryntian. Złe rozmowy psują dobre obyczaje. Jeśli człowiek skupia się na tym, co złe i to naśladuje, to później staje się taki sam. I z diotrefesami trzeba się rozstawać. I ze strukturami, które nic nie mają wspólnego ze Słowem Bożym i odrzucają wszelaki autorytet apostolski dla nas wyrażony w Słowie Bożym spisanym, w tamtym czasie wyrażonym w listach janowych, bo na pewno ich było więcej, bo tego kontaktu z tego, co z tego listu widzimy, też było więcej. Ale też przychodzi człowiek Demetriusz do Gajusa. Najprawdopodobniej dostarczył ten list i jest jednym z tych, których Gajus ma wyprawić. Ma się nimi zająć i ma okazać im miłość braterską. I widzimy tu o Demetriuszu zupełnie inne słowa, pisze Jan. Demetriuszowi wystawili dobre świadectwo wszyscy, nawet sama prawda. Wspaniałe słowa, które opisują służbę Demetriusza. Służbę człowieka, który jest pracownikiem prawdy, który głosi Ewangelię, który głosi całą drogę Bożą, czy ludzie chcą słuchać, czy nie. I takich trzeba właśnie wspierać. O takich pisze do Gajusa apostoł Jan i takich poleca. Demetriuszowi wystawili dobre świadectwo wszyscy, nawet sama prawda. I Jan mówi dalej, my również dajemy o nim świadectwo. A wiecie, że nasze świadectwo jest prawdziwe. Zapewne mówi o sobie i również o innych ludziach, którzy potwierdzają tą prawdę, którzy są autorytetami dla Kościoła w tamtych czasach. Kościół ma kryterium bardzo proste. Czy ktoś jest sługą prawdy, czy też nie? czy jest osobą podporządkowaną głoszeniu prawdy Słowa Bożego, czy też tą prawdę będzie zmieniał w zależności od okoliczności, czy będzie w stanie się przyznać do błędu, do grzechu, kiedy zobaczy prawdę Słowa i czy ta prawda rzeczywiście go przemienia. I tacy ludzie jak Demetriusz, słudzy prawdy, mają być przez Kościół szanowani, wyprawiani, ma się im pomagać w służeniu. Ludzie jak Diotrefes mają być napomnieni przez Kościół. Jan zapowiada, że kiedy przyjdzie, się zajmie nim i mają być zdyscyplinowani, a jeśli się nie upamiętają, mają być wyłączeni z grona Kościoła jako wrogowie prawdy Słowa Bożego. Ludzie tacy jak Gajus, to są ludzie zaś, którzy są taką solą Kościoła. To są ci, którzy powodują, że zbory dobrze funkcjonują, którzy mają staranie o zbory i którzy żyją w prawdzie i dzięki nim zbory rzeczywiście w prawdzie trwają. Ale Jan na tym nie kończy. Mówi, wiele miałem do napisania, ale nie chcę posługiwać się atramentem i piórem. Bardzo podobne stwierdzenie jak w drugim liście. Nawet wielkość jest podobna, drugiego i trzeciego listu, to jest jeden zwój papirusa. Według takiej wielkości standardowej. Jan to pisze, Jan zwraca uwagę na to, co się dzieje, mówi, że przyjdzie, mówi, że zrobi porządek, ale też pisze, że chce mieć osobisty kontakt i nie chce posługiwać się w Kościele jedynie atramentem i piórem, bo w Kościele bardzo ważna jest posługa nauczycielska, duszpasterska. Ważne, jak są tacy ludzie jak apostoł Jan, starsi z autorytetem, którzy potrafią pewne rzeczy skorygować, kiedy widzą, że zbór idzie w niewłaściwym kierunku. I kiedy przychodzą, żeby walczyć mieczem Słowa Bożego z tym, co jest złe. I żeby zaprowadzić tam porządek. I dlatego Jan pisze, mam bowiem nadzieję, że zobaczę Cię wkrótce. A wtedy porozmawiamy osobiście. Pisze do Gajusa, że chce z nim rozmawiać. To jest syn, którego on kocha, którego się raduje, widząc, że on wzrasta w prawdzie i chce osobiście go wzmocnić, dać mu rady. Gajus był starszy. To jest piękna rzecz, jeżeli jest taka sukcesja, jest nauczanie, jest wprowadzanie w służbę i jest osobisty kontakt i pomoc starszego brata dla młodszego brata. I mówi, pokój Tobie. To jest ważne chrześcijańskie pozdrowienie, żebyśmy wzrastali w pokoju i żebyśmy w pokoju, którym jest Chrystus, trwali. Ale jeszcze dodaję, pozdrawiają Cię przyjaciele. Ty też pozdrów przyjaciół imiennie. I to znów opisuje ciekawą relację w Kościele. Nie tylko jesteśmy starszymi, jak tu pisze Jan, nie tylko jesteśmy braćmi, ale też jesteśmy przyjaciółmi. Jesteśmy ludźmi, którzy są w bliskiej relacji z sobą, którzy chcą ze sobą przebywać, którzy pozdrawiają się, wiedzą o swoich troskach, modlą się o siebie nawzajem i mówi, ty też pozdrów przyjaciół imiennie. I zapewne Gajus dokładnie wiedział, kogo ma pozdrowić. Że ma podejść do danej siostry, danego brata i przekazać pozdrowienia od Jana. I trzeci list Jana, podobnie jak wszystkie jego listy, wyrażają wielką miłość do Kościoła. Ta miłość jest tak wielka, że widzi pozytywy Kościoła i widzi to, co wymaga korekt. Ale pamiętajmy, że nie ma miłości i nie ma możliwości budowania zboru czy Kościoła, nie ma możliwości wspierania organizacji misyjnych wtedy, kiedy nie ma prawdy. Bo jedynie w prawdzie i przez prawdę jesteśmy w stanie kochać, jesteśmy w stanie odróżnić brata od tego, który bratem nie jest. I słowa Jana są bardzo ważne, jeśli spojrzymy, kim on był. Jeszcze na koniec jeden werset z objawienia. Kiedy Jan pisze o sobie w pierwszym rozdziale, w wersecie 9. Jan, człowiek, który potrafił kochać Pana, który kochał braci, który swoje życie poświęcił na budowę Królestwa Chrystusowego, na to, żeby służyć Bogu i Kościołowi. Pod koniec swego życia pisał: ja, Jan, który też jestem waszym bratem i współuczestnikiem w ucisku i królestwie oraz w cierpliwości Jezusa Chrystusa, byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu Słowa Bożego i świadectwa Jezusa Chrystusa. Pamiętajmy, jesteśmy braćmi, jesteśmy współuczestnikami w ucisku i w królestwie oraz w cierpliwości naszego Pana Jezusa Chrystusa. I trzeba wiele cierpliwości. W takiej sytuacji jak my, kiedy zdecydowaliśmy się dzięki Bożej łasce budować zbór. I trzeba wiele nam cierpliwości, takiej chrystusowej, cierpliwości przy niepowodzeniach, cierpliwości, kiedy może jakiś diotrefes się nam przytrafi, i skupieniu tak naprawdę na Słowie Bożym i na świadectwie Jezusa Chrystusa, bo to jest fundament prawdy i tylko na tym możemy budować i tylko w ten sposób możemy mieć gwarancję, że Bóg to pobłogosławi. Bo chociaż w Kościele przez wieki było dużo diotrefesów i nawet były takie okresy, że było ich o wiele więcej niż tych dobrych przykładów, to Kościół Pana Jezusa przetrwał. A wszystko, co nie jest z Boga i Boga nie zna, zostanie przez Niego zniszczone. Amen.